Drodzy braterstwo, będziemy kontynuować nasz wykład, który zacząłem jakiś czas temu. Będzie to temat niektóre dowody poświęcenia, czyli ściślej mówiąc, będzie to wykład o piętnach Jezusowych, kolejna, druga część i będzie oparty na wersecie Galatów 6,17. Galatów 6,17. Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Tak jak pamiętamy z poprzedniego wykładu, apostoł Paweł tu mówi, że aby być poświęconym, trzeba mieć pewne piętna Pana Jezusowe na swoim ciele. Te, które omówiliśmy, są zapisane w Mateusza, 5 rozdziale od 3 do 7. Mateusz, 5 rozdział od 3 do 7. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą, albowiem pocieszeni będą. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I były to następujące piętno. Pierwsze to pokora, czyli ubóstwo w ducha samolubstwa i świata. Drugie, smutek z powodu panowania grzechu na świecie i również panowania grzechu w samym sobie. Trzecie to cichość, uległość wobec Boga oraz łagodne znoszenie doświadczeń.
Czwarte to łaknienie i pragnienie sprawiedliwości, czyli głębokie pragnienie sprawiedliwości z całego serca. Piąte to miłosierdzie, czyli przychylność i wybaczanie w stosunku do swoich oponentów. I teraz przejdziemy do kolejnego wersetu z Mateusza, czyli Mateusz 5,8. Mateusz 5,8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Jest tutaj zawarta obietnica oglądania Boga, gdy będziemy mieć czyste serce. To oznacza otrzymanie boskiej natury, chwały, czci i nieśmiertelności, gdy posiądziemy taką cechę. Tak jak mówi pierwszy Jan 3,2, pierwszy list Jana 3,2. Pierwszy list Jana 3,2. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. Obecnie dla nas jest to obietnica, ale życia wiecznego. Nie ujrzenia Boga twarzą w twarz, ale życia wiecznego, gdyż oglądanie Boga jest zarezerwowane dla klasy Kościoła, która była wybierana przez wiek Ewangelii i jest już skompletowana. Jest to 144 tysiące członków. Przywilej oglądania Boga mają również klasy duchowe, tak jak Wielka Kompania i prawdopodobnie starożytni młodociani godni w przyszłości po próbie małego okresu. My musimy w cudzysłowie zadowolić się życiem wiecznym, w cudzysłowie zadowolić, gdyż życie wieczne jest czymś bardzo cennym, największym marzeniem człowieka od wieków. Mamy również o wiele mniejsze doświadczenia i próby od klasy Kościoła. I to jest stosowne właśnie do nagrody. Kościół miał wielkie próby, ma mniejsze, także też nagroda jest mniejsza. Ja osobiście nie mam pragnień niebiańskich. Podoba mi się ziemia, jej różne zakątki, różnorodność, ponieważ nie mam spłodzenia z ducha. Kościół, który otrzymał spłodzenie z ducha, on miał pragnienia niebiańskie, chciał, myślał, że jego ojczyzna jest w niebie. Ale żeby coś takiego myśleć, myślę, że właśnie trzeba mieć to spłodzenie z ducha. Dopiero to się w pełni rozumie, bo jeżeli się nie ma tego, no to raczej poprzestaje się na pragnieniach ziemskich. Przeczytajmy sobie 1 Koryntian 2:9. Ale opowiadamy, jako napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tutaj jest taka obietnica Boga, że również życie wieczne to będzie, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to będzie tak wspaniałe dla człowieka. Tak jak już teraz widzimy, jak ziemia jest piękna, jak można się cieszyć ziemią, tak również w przyszłości, gdy będziemy mieć życie wieczne, to będzie coś wspaniałego. Życie wieczne dostarczy nam wielkiego szczęścia i nie sądzę, żeby było tam nudno. A nawet podejrzewam, że będziemy latać w kosmos, tak jak już teraz to robimy. Podobno mają być stwarzane różne istoty na różnych planetach. Kto wie, czy nie będziemy się odwiedzać. Zobaczymy. Co więc, żeby to zdobyć, trzeba mieć to czyste serce, żeby to umieć. Co więc to oznacza? Przede wszystkim jest to czystość intencji, czystość woli, czystość w znaczeniu szczerości i prawdziwości. Czyli inaczej, błogosławieni szczerego serca, którzy mają szczere zamiary. Wśród ludzi tego świata również można znaleźć ludzi w miarę uczciwych. Tak w sercu, jak i w swych zamiarach. Ale żeby znaleźli się wśród nich ci, o których jest tu mowa, muszą przejść kroki pokuty, usprawiedliwienia przez wiarę w Jezusa oraz ofiarowania samego siebie w poświęceniu. Dopiero jest to w pełni ta czystość, o której jest tu mowa i która zostanie nagrodzona. Wielu mylnie pojmuje to wyrażenie, jakoby znaczyło to absolutną doskonałość w słowie, w uczynku, a także w myśli, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. Takie podejście mogłoby wielu zniechęcić, którzy szczerze odczuwają, że nie są doskonałymi ani w słowie, ani w uczynku, ani myśli. I tak odczuwał również Marcin Luther. On odczuwał, że jest niedoskonały, chociaż bardzo się stara, żeby być doskonały. Więc jakże można dojść do tego, aby być nazwanym czystego serca? To, o którym mówiłem, to jest mylne zrozumienie. Do czego doszedł też Marcin Luther, że tylko czystość daje usprawiedliwienie przez naszego Pana. Z samymi uczynkami nie jesteśmy w stanie nic zdziałać. Chociaż niektóre religie kładą nacisk właśnie na uczynki, że ważna jest czystość uczynków, żeby wypełniać wszystkie obrządki. A tak naprawdę według Biblii, uczynki są poparciem tylko wiary. Bóg wie najlepiej, że nie jesteśmy doskonałymi. Z powodu upadku Adama i wypełniło się na nas takie wersety. Jeremiasz 31, rozdział. Yeah. 29 i 30. Jeremiasz 31. 29 i 30. Za onych dni nie będą więcej mówić. Ojcowie jedli grona cierpkie, a z synów zęby ścierpnęły. O, chyba coś... Nie, dobrze.
A dobrze, dobrze.
29 i 30. Owszem, raczej rzekł, każdy dla nieprawości swojej umrze, każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpnął zęby jego. I tutaj jest mowa, że w przyszłości nie będą już jedli synowie gron cierpkich, tak jak ojcowie jedli, ponieważ w przyszłości to będzie zdjęte. Ale do tej pory tak było, że ludzie dziedziczyli po ojcach swych grzech i przez to byli grzeszni. I jeszcze przeczytajmy Rzymian, 7 rozdział od 16 do 18. Rzymian, 7 rozdział od 16 do 18. A jeżeli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. Już wtedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobre, albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać to, co jest dobrego, nie znajduję. I to jest właśnie mowa, że apostoł Paweł chciał dobrze czynić, ale niestety jego odziedziczony grzech mu nie pozwalał być doskonałym, ale mógł być doskonały w intencjach. Pan Bóg dał Izraelowi zakon, który obiecywał życie wieczne, gdyby ktoś go wypełnił. Ale Pan Bóg przewidział również, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A kto będzie lepiej znał zakon, tym lepiej będzie świadomy grzechu i niedoskonałości. Przez Jezusa Chrystusa wszelkie niedoskonałości, które nie pochodzą z dobrej woli, lecz grzechu pierworodnego, są nam darowane. Pan Jezus mówił, że potrzebujemy miłosierdzia. To oznacza, że nie musimy być absolutnie doskonałymi w myśli i w słowie uczynku, bo gdybyśmy takimi byli, to nie byłoby potrzeba, aby Bóg nam okazywał miłosierdzie i przebaczanie przez ofiarę Chrystusa. A więc czyste serce oznacza nie doskonałość myśli, słów i czynów, ale doskonałość intencji i chęć czynienia tych rzeczy. Nasze pragnienie powinno być doskonałe w myśli, słowie i uczynku. Naszym doskonałym wzorem, do którego nasze serce i nasza wola powinna się wznosić, jest wzór wykazany w słowach naszego Pana. Tak jak to jest zapisane w Mateusza 5,48. Mateusza 5,48. Bądźcież wy wtedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. Więc wzorem doskonałości dla nas powinien być nasz Bóg, którego odbiciem charakteru jest nasz Pan Jezus. Musimy dążyć do tego wzoru w intencji i w miarę możliwości w czynie. A resztę przykryje zasługa naszego Pana, czego nie jesteśmy w stanie uczynić. Czystość serca jest niezbędną w postępowaniu po wąskiej drodze. To błogosławieństwo już w obecnym życiu pozwala zakosztować przyszłej radości. Oczy naszego wyrozumienia otwierają się szerzej przez studiowanie Słowa Bożego i możemy do pewnego stopnia pojąć plan Boży i Jego osobę. Przeczytajmy sobie Efezów 3:18 i 19. Efezów 3, 18 i 19. Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką pełnością Bożą. Tutaj ten tekst właśnie mówi o tym, że jeżeli staramy się poznawać prawdę i przeszliśmy te kroki, pokutę, usprawiedliwienie, poświęcenie, to już w obecnej chwili możemy poznać głębokość, szerokość planu Bożego, Jego charakter oraz naszego Pana Jezusa. Możemy to już widzieć oczami wyrozumienia. Lecz nie wszyscy dziś mają otwarte oczy umysłu, nie wszyscy mogą widzieć chwalebny charakter Stwórcy w Jego harmonii, sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy, wspólnie działających w jedności, aby wszelkie stworzenie mogło być błogosławione według planu Bożego, który postanowił przed założeniem świata. Kto więc może osiągnąć to błogosławieństwo i rosnąć w doskonałym podobieństwie wystawionym przed nami? Właśnie jedynie ci czystego serca. Ci, którzy mają dwoisty umysł, podwójną rolę, mają też podwójne widzenie i mają dwoistość w oczach. Tacy patrzą na rzeczy duchowe jakby zezem, podwójnie i niewyraźnie. Wielu z ludu Pana zaniedbuje rosnąć w Chrystusie i we wszystkich rzeczach, przez co nie mogą widzieć jasno i wyraźnie. Widzą tacy, takie jednostki widzą troszkę z rzeczy duchowych, trochę z ziemskich, więc słabo widzą zarysy boskiego charakteru i z tego powodu brak im zdolności naśladowania. Dlatego wszyscy naśladowcy Chrystusa muszą mieć tylko jednego Pana i wzrok zwrócony na Jego chwałę i służbę. Gdy nasze serca napełnimy Duchem Bożym, wtedy On wyprze ducha tego świata, co pozwoli nam zmierzać ku wystawionemu wzorowi, z każdym dniem być lepszym. Ale jeżeli coś jest nie tak z naszymi pragnieniami, zamiarami, wtedy nie mamy jeszcze tego znamienia Pana Jezusa, czyli czystości serca. Jezusowi czystości serca towarzyszyła również czystość ciała. My możemy mieć tylko czystość pragnień i intencji. Jeżeli ją posiadamy to piętno Pana Jezusa. I przeczytajmy sobie, wróćmy znowu do Mateusza. Mateusz 5:9. Mateusz 5:9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. I to jest kolejne piętno, które musimy posiadać, żeby być jednostką poświęconą. To błogosławieństwo jest objawem poprzednich sześciu. Czystość serca może być niedostrzegalna dla innych, ale objawia się w siódmej zalecie, którą jest pragnienie pokoju i usiłowanie utrzymania go z innymi. Nie można oczekiwać, aby ktoś mógł być czynicielem pokoju z boskiego punktu widzenia, jeżeli by przedtem nie był szczery i czystego serca ku Bogu i nie posiadał poprzednich zalet, a mianowicie pokory, poczucia litości, cierpliwego poddania się Bogu, łaknienia i pragnienia sprawiedliwości, miłości, czyli miłosierdzia dla drugich i szczerego serca. Jeżeli do pewnego stopnia rozwinęliśmy te przymioty, to wynikiem będzie zamiłowanie do pokoju i czynienie go innym. Niewielu z ludu Bożego stara się rozwinąć w sobie ten przymiot, aby mógł odznaczać ich w codziennym życiu. Większość tych, nawet mających imię Chrystusowe, idzie w odwrotnym kierunku. Chociaż mogą ujawniać czystość serca i sympatię ku bliźnim, to jednak mają jeszcze wielkie braki na tym punkcie. Zamiast być czynicielami pokoju, rozniecają zwady i walkę. Często nie pochodzi to ze złej woli, a raczej przyzwyczajenia do światowego sposobu życia i relacji z oponentami. Jest to nieumiejętność rozróżnienia między boskim prawem miłości a samolubstwem, które opanowało świat. Zwady powstają najczęściej za pomocą języka, chociaż może to być też gest lub spojrzenie. Podobnie używając języka można wprowadzić pokój. Wielu chrześcijan używa swego języka przeważnie do wzniecenia zwad i swarów. Tacy chociaż wydobyli się spod władzy złego w innych rzeczach, to jednak pod tym względem zło ma nad nimi władzę. Oni widzą, że czyniąc to, są na służbie u szatana i wypełniają jego wolę, bo on stara się, aby ludzie prowadzili między sobą zwady, walki, zazdrości i nienawiści. Rozsiewali niezgodę i uprawiali korzeń gorzkości, przez który wielu mogłoby się pokalać. Gdyby chrześcijanie uświadomili sobie ważność przepisu, aby o nikim nie mówić źle, tak jak mówią to wersety Tytus 3:2, nikogo nie lżyli, nie byli zwadliwymi ani układnymi, okazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom. I również Efezów 4:29. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeżeli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. Gdyby chrześcijanie uświadomili sobie, jak ważne są te wersety, żeby nikogo nie lżyć i żeby żadna plugawa mowa z ust chrześcijan nie wychodziła, ale która jest dobra ku zbudowaniu. Kiedy dzieci Boże nauczą się, że mówiąc złe rzeczy, nawet gdyby były prawdą, czyni się drugim krzywdę? Kiedy zrozumieją, że nie zawsze potrzeba mówić prawdę, chyba że chodzi o danie dobrego przykładu i zbudowanie innych? Jak długo muszą uczyć się, że powinni unikać plotek, wtrącania się do spraw innych ludzi, wnajdywania watu drugich i tym podobnie? To wszystko jest dowodem braku miłości, braku podobieństwa obrazu Chrystusowego, a zatem braku zdolności czynienia pokoju. Jeżeli ktoś chce mieć udział w Królestwie, powinien podjąć zdecydowaną walkę z tymi złymi skłonnościami. Gdyby wszyscy dobrze zapamiętali i wprowadzili do codziennego życia taki werset, który jest zapisany w Filipian 4:8. A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeżeli która cnota, jeżeli która chwała, o tym przemyślajcie. Kto myśli i zastanawia się nad rzeczami dobrymi, pożytecznymi i pięknymi, napełni nimi swój umysł. Będzie o tym rozmawiał też z drugimi, przy każdej sposobności. I wtedy to ten umysł napełniony takimi rzeczami wyprze te rzeczy złe. Jeżeli będziemy przemyśliwać o takich rzeczach, to nie będziemy przemyśliwać i mówić o rzeczach złych. Także jeżeli mówimy o rzeczach złych, to znaczy, że To znaczy, że nasz umysł jest napełniony złymi rzeczami. Czyli bardzo ważne jest, aby nasze serca były napełnione dobrymi rzeczami, aby z obfitości tychże usta mogły mówić rzeczy, o których nadmieniliśmy. Wtedy otrzymamy pochwałę od Pana i stanie się to błogosławieństwem dla słuchających. Łukasz 6,45. Łukasz 6,45. Człowiek dobry z dobrego skarbu serca swego wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu serca swego wynosi rzeczy złe. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. To, czym mamy napełnione serce, to jest również na naszych ustach. Także po tym, co ludzie mówią, można poznać, co ludzie mają w sercu. Jest to trudne do ukrycia. Jeżeli mamy dobre rzeczy w sercu, takim dana jest cenna obietnica, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Tacy posiadają Ducha Bożego, podobieństwo Syna Bożego jest w ich sercach, zostali poświęceni prawdą i tacy otrzymali dziedzictwo świętych w niebie, będąc synami Bożymi wraz z naszym Panem. My możemy być dziećmi Bożymi obecnie w sposób próbny. Jeżeli będziemy stosować co powyżej, już dzisiaj w Królestwie będziemy uznani za dzieci Boże godne wiecznego życia. Ale niektórzy z ludu Bożego z natury posiadają w sobie ducha wojowniczego, który nie nadaje się do czynienia pokoju. Jest on w wielu wypadkach potrzebny, gdy trzeba bojować dobry bój wiary, walczyć przeciw światu, ciału i szatanowi. Walczyć gorliwie za wiarę. Kto posiada takiego ducha, będzie miał często sposobność prowadzenia walki. Tacy nie powinni się zniechęcać, lecz powinni pamiętać, że taki duch jest dobrym sługą i żołnierzem, jeżeli jego energia zostanie użyta we właściwym kierunku. Jeżeli jest skierowana ku bliźnim, musi być powodowana miłosierdziem. Wojowniczość trzeba ćwiczyć, aby działała z miłością i miłosierdziem, by walczyć dla prawdy w obronie sług i różnych czynników prawdy, jak również przeciw błędom, ale nie przeciw zaślepionym i nieświadomym sługom błędu. Czyli mamy walczyć przeciwko błędom, a nie przeciwko jednostkom, bo nie mamy prawa, żeby ich sądzić. Możemy tylko zwalczać błąd, który oni głoszą. Powinniśmy kierować naszą wojowniczość przede wszystkim przeciw ułomnościom i słabościom naszej upadłej natury, w podbijaniu ciała pod moc ducha. Tak naprawdę, jeżeli się zajmiemy sobą, skierujemy naszą wojowniczość przeciwko naszej starej, upadłej naturze, to nie będziemy mieli czasu na zwalczanie i napadanie innych. A gdy zobaczymy, jak wielkie trudności będziemy mieli przy zwalczaniu własnych słabości, to zyskamy większe współczucie i pobłażliwość na słabości innych. Bo jeżeli zobaczymy nasze słabości, jakie są ciężkie w zwalczeniu, to możemy również dostrzec, że inni mają również takie same słabości. I włączy się nam miłosierdzie, że no, inni mają z tym problem i nawet niektórzy z tym nie walczą. Jak ciężko im będzie w przyszłości to zwalczyć. Jezus był wielkim czynicielem pokoju, zarówno w codziennym życiu, jak i w sensie najwyższym do wyobrażenia. Był skłonny ponieść każdą ofiarę i czekać, aby osiągnąć pokój bardzo długo. Poniósł ofiarę i musiał czekać 2000 lat, a tak naprawdę 3000, żeby wtedy pełny pokój dzięki działalności Jezusa urzeczywistny się po tysiącleciu. Wielu jest czynicieli pokoju, jeżeli mogą go uzyskać szybko i zdobyć przy tym sławę. Na przykład zdobywają pokojowe nagrody Nobla. Wielu też słusznie zdobywa. Ilu znalazłoby się czynicieli pokoju za wszelką za cenę prześladowań i oszczerstw. Jezus był właśnie taki. W świecie również zdarzają się czyniciele pokoju, którzy są w stanie cierpieć za swe idee. Na przykład cierpiał za swoje idee Nelson Mandela, który był 27 lat w więzieniu za swoje przekonania. Ale walczą oni za pokój ludzki nietrwały. Jezus był sprawcą pokoju z Bożego punktu widzenia. Chcemy pomagać w karmieniu ludzkości w przyszłości w tysiącleciu prawdą, która daje życie i wieczny pokój. Tak jak mistrz, obecnie będziemy nielubiani, niezrozumiani, źle przedstawiani, jeżeli chcemy z nim uczestniczyć w ustanawianiu pokoju. Na przykład w towarzystwie, gdy stajemy lub bronimy kogoś, jeżeli ten jest niesłusznie oskarżany lub bronimy słabszego, nie będziemy lubiani w towarzystwie. Jeżeli stajemy po stronie neutralnej, a nie jakiejś opcji politycznej, również nie będziemy lubiani. Gdy są jakieś konflikty, strajki, zawsze zajmujemy postawę pokojową. Czy wtedy jesteśmy lubiani przez jedną lub drugą stronę? Na wypadek wojny wielu braci nie przyjmowało broni. Byli przez to prześladowani, a czasem o włos od sądu polowego, czyli kary śmierci, bo przyjmowali postawę pokojową i byli przez to prześladowani. I przejdźmy do 8 błogosławieństwa. Mateusz 5:10. Mateusz 5:10. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. 8 błogosławieństwo przychodzi przez prześladowanie. Aby dojść do stanu, by chlubić się z ucisków, tak jak czynił to apostoł Paweł, najpierw musimy być wyćwiczeni w 7 poprzednich zaletach. Są jednak różnice między prześladowaniami. Nie powinniśmy nigdy wywoływać prześladowania przez wynajdywanie watu innych, przez sprzeciwianie się wszystkim i wszystkiemu lub przez fanatyzm. W zamian powinniśmy budować się w prawdzie i uczyć się zmysłu Bożego z Pisma Świętego. Bez wątpienia nawet wtedy będziemy posądzeni ze strony świata o fanatyzm, ponieważ mądrość Boża jest uważana przez ludzi za głupstwo. Z drugiej strony mądrość tego świata z punktu Bożego jest zapatrywania jest głupstwem. Gdy kiedykolwiek podają nam do przyjęcia, co wydaje nam się fantastycznym, niejasnym lub niedorzecznym, to nie powinniśmy tego przyjmować, aż upewnimy się, że w tej nauce lub czynności jest duch i przykład naszego Pana i apostołów. Wtedy możemy to przyjąć bez względu na to, co powie świat w ogólności. Na przykład z boskiego punktu widzenia można by nazwać szaleństwem, gdyby człowiek pracował dzień i noc, by zebrać miliony, o które jego dzieci miałyby prowadzić walkę po jego śmierci. Z punktu ludzkiego byłby to człowiek sukcesu. Z boskiego punktu zapatrywania byłoby rzeczą rozumną dla apostołów wydać swoje życie na służbę Bożą, głosząc prawdę, pozbyć się wszelkich przyjemności doczesnego żywota, byle tylko ostatecznie dojść do chwały, czci i nieśmiertelności przy pierwszym zmartwychwstaniu. Dla świata coś takiego jest głupstwem, fanatyzmem. Jeżeli spotyka nas prześladowanie, bo naśladujemy życie i naukę naszego Pana i apostołów oraz z powodu naszej wierności ku Bogu w jego służbie, nie było złe przeciwko nam fałszywie, możemy się wtedy radować i weselić, bo w podobny sposób prześladowano proroków, naszego Pana, apostołów i Kościół. Gdy przez swoje postępowanie znajdziemy się w takim gronie, to gdy pozostaniemy wierni do końca naszej drogi, nagroda nas nie ominie. Obecnie nie jest to królestwo niebieskie, lecz ziemskie. Możemy się cieszyć i radować z takich doświadczeń. Bo im więcej ich będzie, tym większa nasza nagroda. Jeżeli zaś nie przechodzimy takich doświadczeń, to powinniśmy zbadać, czy postępujemy wiernie po tej wąskiej drodze. Czy czynimy wszystko, co jest w naszej mocy, czy wstrzymujemy się od poświęcenia naszego starego człowieka. Gdyby tak było, nie zniechęcajmy się, lecz wykorzystujmy nadarzające się sposobności do cierpienia dla sprawy Bożej i prawdy. Prześladowania były głównie udziałem klasy Kościoła i były to często bardzo okrutne cierpienia, stosowne do nagrody. Dzisiaj raczej nie grozi nam przemoc fizyczna, chociaż kto wie, co może być w ucisku. Może i przyjść na nas takie prześladowanie, przemoc fizyczna w ucisku. Nie wiemy tego. W czasie wojny i po wojnie zdarzały się prześladowania i mordy braci. Pod Lublinem był taki przypadek, że wymordowano braci wolnych po wojnie. Obecnie możemy spodziewać się bojkotu, ostracyzmu. Na przykład ostracyzmu od braci możemy się spodziewać. Wyszydzania, obelg, zabierania dobrego imienia, zrywania przyjaźni, zrywania związków. Ciało wobec takiego traktowania boi się. Szuka wybawienia i stara się zrealizować swoje naturalne skłonności do szukania komfortu i bezpieczeństwa. Pragnie narzucić sercu takie myśli, które zapobiegałyby postępowaniu przynoszącemu takie cierpienie. Gdy nasze ciało chce się ratować, wtedy musimy je opanować przez nowy umysł i wolę i uświadomić sobie, jakie znaczenie ma dla nas cierpienie w cierpliwości, cichości, nawet długotrwale. Z cierpienia nie możemy osiągnąć Królestwa Bożego. A opanować ciało jest bardzo ciężko. Że chlubą dla nas jest cierpienie dla sprawy Bożej. Jeżeli pielęgnujemy takie myśli, stopniowo podporządkujemy sobie serce i w ten sposób wchodzimy w nawyk długotrwałego cierpienia. Nawet Bóg cierpiał. Pozwalał tyle lat, aby Jego imię było zniesławiane. Prawie 6 tysięcy lat. Pozwalał na bluźnienie i atakowanie Jego charakteru, jednocześnie realizując swój plan. Jest to wielką ilustracją długotrwałego cierpienia i cierpliwości. Jeżeli będziemy brać z Niego przykład, pielęgnować tę myśl, to będziemy również czynić podobnie do Niego. Przy tym musimy pielęgnować zdolność do przebaczenia. Krzywdy, które możemy doznawać, wymagają tego. Jest to bardzo trudne, gdy mamy krzywdzącemu w pełni prawdziwie lojalnie przebaczyć dla jego nieświadomości. Umiłowanie naszych nieprzyjaciół jest doskonałością w miłości. Ciało będzie pobudzane do odczuwania urazy, pozwalając, aby w sercu spoczęły myśli pełne nienawiści i rozwijała się zawziętość. Możemy przezwyciężyć to poprzez utrzymywanie w sercu przebaczających myśli pochodzących ze Słowa Pańskiego. Na przykład takich, że nasi nieprzyjaciele są naszymi przyjaciółmi, ponieważ tylko oni dają nam okazję, aby rozwijać miłość do nieprzyjaciół. Nieświadomie stają się dla nas błogosławieństwem, tak jak oprawcy Jezusa. Są oni zaślepieni przez Boga tego świata i nie wiedzą, co czynią. Gdyby bowiem to rozumieli, postępowaliby zupełnie inaczej. Krzywda, jaką wyrządzają swoim własnym charakterom poprzez niewłaściwe traktowanie nas, jest większa niż ta wyrządzana nam. Raczej litość dla konsekwencji, jakie poniosą za swoje postępowanie, powinna wypełnić nasze serca, a nie uraza za niesprawiedliwość. Jeżeli jesteśmy w stanie wnieść się na takie wyżyny charakteru, to możemy bardzo dziękować Bogu. Były takie jednostki, które się wzniosły, głównie Jezus, że On myślał o swoich nieprzyjaciołach, że miał dla nich litość, że oni niszczą przez to swój charakter, jak go traktują. To jest wielka wyżyna charakteru. Również Szczepan wzniósł się do takich wyżyn charakteru, chociaż był w młodym wieku. Znoszenie prześladowań jest to kolejne piętno Pana Jezusa. Wyrazem jego prześladowania była korona ścierni, która zostawiła ślady na jego czole. Jeżeli chcemy otrzymać nagrodę dla Kościoła, koronę lub niższej klasy wieniec życia, to również musimy nosić koronę ścierni. Jezus sam jej nie włożył, ale sprawiła to jego posłuszeństwo. Był na tyle posłuszny, że dał sobie włożyć taką koronę. Jeżeli mamy tę koronę cierniową na głowie, nie z własnej głupoty, że nie jest ona dla nas karaniem, to oznacza, że tak jak w jego przypadku sprawił to gniew tego świata. Tak jak mówi Filipensów 1:28. Filipensów 1:28. Ani w czym nie strachając się przeciwników, co onym jest pewnym znakiem zginienia, a wam zbawienia to od Boga. Chciałem jeszcze powiedzieć, na świecie ucisk mieć będziecie, ale tutaj ten tekst mówi, że nie mamy się bać ludzi, lecz mamy się bać Boga, czyli nieważne, jak nas będą prześladować, to mamy zwracać uwagę tylko, czy jesteśmy w porządku wobec Boga. A więc prześladowania dziecka Bożego są dowodem, że posiadamy jeszcze jedno piętno Pana Jezusa. I dalej Mateusz, 5 rozdział. Mówi też, kontynuuje w zasadzie o tym, o tych prześladowaniach. Mateusz 5, od 11 i 12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami. Wielu ludzi złorzeczy na chrześcijan, chociaż obecnie w mniejszym stopniu. Ja spotkałem się z takim, że jakieś panie takie starsze na świadków mówiły w bardzo zły sposób, że są głupimi i tego typu rzeczy, także jeszcze się zdarza. Jest to błogosławieństwem dla nas, jeżeli przyjmujemy to. Ci ludzie nie mają do tego podstaw i w oczach Bożych znajduje to uznanie. Niestety wiele dzieci Bożych cierpi bezpodstawnie. Nie ze względu na Pana, lecz własne słabości wywołują prześladowania przez własną nierozumność. Jeżeli staramy się czynić Jego wolę i postępować tak, jak On postąpił, wtedy nosimy piętna Pana Jezusa. I tutaj zakończyliśmy te omawianie tych wszystkich pięt. Były to pokora, smutek, cichość, pragnienie sprawiedliwości, miłosierdzie, czyste serce, czynienie pokoju i prześladowania. Przeczytajmy sobie jeszcze Galatów 6:17. Na ostatek niechaj nikt mi trudności nie zadaje, albowiem ja piętna Pana Jezusowe noszę na ciele moim. Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy mogli tak powiedzieć o sobie, żeby nam nie przeszkadzano, ponieważ my nosimy piętna Pana Jezusa. My mamy misję Pana Jezusa, także nie przeszkadzajcie nam, ponieważ mamy w sobie te piętna. Starajmy się wypracowywać te piętna w sobie w tym nowym roku, starajmy się być lepszymi, żeby mogliśmy powiedzieć na koniec tego roku, że jesteśmy lepszymi niż w poprzednim roku, gdyż to jest podstawą chrześcijańskiego rozwoju. To bez tego po prostu rozwój będzie stał, czyli będzie się cofał. Obecne piętna są tymczasowe, a w przyszłości utrwalą się na całą wieczność i będą oznaką życia wiecznego. Starajmy się nieustannie okazywać przed innymi, że mamy na swoich ciałach piętna Pana Jezusowe. Wszystkim życzę, aby mogli okazywać te piętna, z czego będzie wynikało ich przyszłe życie wieczne. Tego życia wiecznego wszystkim życzę i sam pragnę. Dziękuję.